Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. W naszym studiu dzisiaj Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra. Witam serdecznie.
Witam również serdecznie. W zimowy poranek.
Tak, zimowy, orzeźwiający, że tak, tak powiem. Trzeba było skrobać rano auto?
Było. Tak, było trochę roboty.
Pierwsza skrobanka. No, tak. Brzydko to zabrzmiało może, ale pierwsze skrobanie tegoroczne.
Czyszczenie szyb.
Tak. Pani radna, zacznijmy od sprawy krzyża, dalszy ciąg krzyża ściętego przez wandala na osiedlu Zastalowskim, na ulicy, przy ulicy Spawaczy. Już przesłuchanie się odbyło, badania podobno też tego pana przeprowadzono. To jest jakby jedna strona medalu, ale druga sprawa, wierni zebrali pieniądze. W ciągu 3 godzin zbiórka w internecie pozwoliła na zgromadzenie takiej kwoty, że właściwie można ten krzyż postawić nowy, wykonać go. Proboszcz ksiądz Zygmunt Zimnawoda mówi jednak, że to kościół postawi ten krzyż nowy. Będzie nowy symbol w tym samym miejscu.
Jest to słuszne postępowanie, jakkolwiek świadczy też ta zbiórka w krótkim czasie zebranych środków finansowych na odnowienie, renowację tego krzyża, świadczy o wadze tego miejsca kultu religijnego dla mieszkańców osiedla. I no, ta agresja, która została gdzieś tam wzniecona u tego człowieka i doprowadziła do dewastacji krzyża, po prostu funkcjonuje w naszym życiu publicznym przez używanie agresywnych słów, czynienie różnych takich niewłaściwych zachowań w przestrzeni publicznej. Ludzie coś sobie planują, chcą się wykazać poprzez swoją agresję, no, działając na szkodę całej wspólnoty akurat tego osiedla, tej parafii.
No, ten człowiek pozostaje pod dozorem kuratora. Został oczywiście wypuszczony, bo to przecież nikt nie zamykał za taki chuligański wybryk kogoś na jakiś nieokreślony bliżej czas. To nie ma sensu. No, ale jest jakiś tam środek zapobiegawczy przez kuratora wyznaczony.
No, zniszczył mienie znacznej wartości, bo przekracza to minimalną 1/4 minimalnego wynagrodzenia, a poza tym nastąpiła profanacja no, symboli religijnych.
Tam są dwa zarzuty właśnie postawione.
Tak, symboli religijnych. W związku z tym na pewno nie obędzie się tutaj bez postępowania sądowego i trochę większej kary niż tylko nadzór kuratora w tej chwili. Wiem, że no, bije się w piersi teraz. Zresztą całkowicie nielogiczne postępowanie. Raz, że wybryk chuligański, to jeszcze ten wybryk chuligański upowszechnił w internecie. Więc bardzo dziwne zachowanie, wymagające też pracy z tym człowiekiem, chyba psychologa.
To zobaczymy, jakie będą dalsze losy tego człowieka, ale w sieci pojawiło się bardzo dużo opinii potępiających oczywiście ten czyn i to była zdecydowana większość, ale były również takie, które próbowały tłumaczyć tego człowieka, między innymi jeden z przedstawicieli tak zwanego Instytutu Równości, nie wiem, co to jest za firma, no, napisał jeden z przedstawicieli, że to no, Kościół tak naprawdę chyba ma za swoje za 2000 lat tego, co robił, za konkwistę, za wyprawy krzyżowe, wszystko wrzucone do jednego worka.
Ja sprostuję, bo używa pan redaktor Instytutu Równości. Tak Instytut, się nazywa, pojęcie instytutu wiąże się z placówkami naukowymi. Najczęściej w naszym rozumieniu tego słowa. Natomiast tak nazywa się stowarzyszenie, które działa chyba 2 czy 3 lata tutaj w naszym okręgu zielonogórskim.
I po prostu ma taką nazwę. tak sobie wybrano.
Wybrało sobie taką nazwę, ale warto dodawać określenie stowarzyszenie, dlatego że większość osób, które usłyszy określenie instytut, kojarzy to z placówką naukową, a tak nie jest.
Pewnie o to chodzi.
Nie ma tutaj znaczenia naukowego, w związku z tym wypowiadanie się nie ma też stricte naukowego, jakiegoś badawczego podłoża. Natomiast wypowiadają się tak te osoby, ja nie słyszałam tego, ale wypowiadają
mi, że
ufam tutaj temu, co pan redaktor mówi. Te osoby wypowiadają się, bo same przy okazji różnych strajków, które organizowały, przyczyniały się do wszczynania agresji. I jak gdyby usprawiedliwiają, tak rozumiem, że usprawiedliwiają takimi stwierdzeniami, że ktoś sobie zapracował na taką nienawiść, tą swoją nienawiść, która była wyrażana właśnie podczas różnego rodzaju demonstracji.
No to przykre, że niestety musimy się stykać z taką falą idącą tej nienawiści. Pani radna, zamykamy temat krzyża. Dziś radni wojewódzcy będą z kolei debatować nad odwołaniem marszałek Elżbiety Polak z funkcji marszałka po prostu. Jaka jest pani opinia na ten temat? Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli taki wniosek.
Mamy dość, mówię tutaj o środowisku politycznym Prawa i Sprawiedliwości, mamy dość strategii województwa nastawionej na strategię utrzymania władzy przez marszałka województwa. I nie poradził sobie z tym zarząd Platformy Obywatelskiej, bo był taki okres, że te działania takie kampanijne,
PR-owskie
zostały na moment powstrzymane, a w dalszym ciągu środki publiczne z zarządu wykorzystywane przez marszałka województwa są przeznaczane przede wszystkim na promocję swojej osoby. Przypomnę, że jest biuro prasowe, rzecznik prasowy, ale także jest Lubuskie Centrum Informacyjne i jest Departament Promocji i Marki,
strategii
marki. Natomiast wszystko jest nastawione, aby również strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego, aby jedna jedyna osoba była widoczna w każdym momencie. Ale to myślę, że to jest jeden z tych elementów. Natomiast przede wszystkim komunikacja ze środowiskiem politycznym naszego województwa, decydującym też o podziale środków finansowych, jest żenująco niska i to skutkuje tym, że szereg środków finansowych do naszego województwa nie będzie napływało albo będzie napływało z opóźnieniem po dużych awanturach, obrazach posłów.
No chociażby też, jeżeli chodzi o ten most, który z obwodnicą zachodnią Zielonej Góry i drogą do Sulechowa.
Tak,
prawda?
Najpierw nie można było, bo nie ma w strategii województwa, nie ma w jakichś dokumentów, a teraz okazuje się, że można było wpisać do programów unijnych i będzie po dofinansowaniu oczywiście przez środowisko rządowe.
Znaczy ja posłuchałem marszałka, członka zarządu, pana Jabłońskiego i z tego, co mówił, no to tam chyba znowu jakieś problemy zaczną się robić, jeżeli chodzi o drogę od mostu w kierunku Sulechowa, którą ma budować wojsko.
No jeżeli ktoś chce robić problemy, no to będzie robił te problemy, natomiast jest tu podłoże po prostu utrzymania władzy, a nie i konflikty przede wszystkim, które zaistniały między marszałek a prezydentem naszego miasta. Również inne środki finansowe nie są wydatkowane tak jak należy. Ja przypomnę, że w okresie pandemii zostały zakupione luksusowe samochody dla całego zarządu województwa.
Oj, to chyba przed.
zaczęła się pandemia i samochody zostały zakupione. Uważam, że taki w sytuacji, kiedy takie ma miejsce epidemia i potrzebne są środki na coś innego, tym bardziej, że zarząd został też uwięziony przecież tutaj w Zielonej Górze. Niepotrzebne były luksusowe limuzyny, tym bardziej, że to wiąże się również z zatrudnieniem 5 kierowców, utrzymaniem tych samochodów dalszych, więc takie wydatki absolutnie są zbędne.
Czyli są argumenty, zresztą, które były podane.
Uważam, że dla całego zarządu województwa absolutnie nie powinny być kupowane limuzyny. To by oznaczało, że również dla prezydenta i wiceprezydentów miasta tak samo powinny być zakupione samochody, prawda, i zatrudnieni kierowcy. Jesteśmy małym województwem. Mamy stosunkowo
bardzo dużo potrzeb, budżet nie za duży,
potrzeb, bym powiedziała, do promocji siebie i do swojego luksusu. Natomiast trzeba pamiętać, że jeszcze nie wszędzie jest internet, nie wszędzie mamy dobrą służbę zdrowia w województwie i o to należy w pierwszym rzędzie zadbać.
Postawimy kropkę, bo mam jeszcze jeden temat, krótko, dosłownie dwie minutki. Łukasz Mejza, wiceministrem na razie w ministerstwie pana Glińskiego, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu. Za chwilę będzie wiceministrem
wydzielonym
w Ministerstwie
Sportu.
Tak, co to dla Zielonej Góry oznacza?
Gratulacje dla pana posła Mejzy z objęcia tego stanowiska. Ja bym nie przeceniała dla Zielonej Góry, bo przypominam, że jest posłem RP, a nie posłem województwa łódzkiego. Jest z Zielonej Góry, ale jest posłem RP i w związku z tym działa na rzecz całego kraju. I tak samo jako wiceminister będzie działał na rzecz całego sportu w naszym kraju. Natomiast oczywiście jako zielonogórzanka, rodowita zielonogórzanka, marzy mi się, żeby również pewne sprawy w naszym mieście zostały załatwione. Oczywiście czekamy na boisko.
Stadion piłkarski.
Stadion piłkarski, oświetlony,
plany,
z piękną
tak.
widownią, z pięknym zapleczem, na który nie możemy akurat w mieście wyasygnować takich dużych środków finansowych. Myślę, że przy wsparciu pana ministra, wsparciu Totolotka może się uda ten stadion w końcu.
Pan poseł
tym
Mejza.
Bardziej, że odrodziła się tak. Lechia, nasz klub sportowy piłkarski odrodziła się po wielu, wielu trudach, więc dobra baza może przyczyni się też do sukcesu tego.
Tak jak w koszykówce chociażby, prawda?
Tak,
powstał
tak.
obiekt potężny i
zaczęły
drużyna.
Się sukcesy
dokładnie,
drużyny.
Dokładnie, tak.
Mieli gdzie trenować, mieli gdzie pokazywać swoje sukcesy.
I dużo młodzieży przy okazji, bo to widzą, że to ma sens. Młodzi ludzie, że trzeba trenować.
I myślę, że tutaj może być podobna sytuacja. Tym bardziej, że piłka nożna jest na topie. Mamy najlepszych piłkarzy, Płaszczykowski, Lewandowski, więc
każdy będzie chciał pójść w ich ślady, tak? Oczywiście.
I jest to sport przede wszystkim drużynowy, w związku z tym można zaangażować dużo osób, dużo młodzieży, dużo dzieci. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, tradycje są mocne w Zielonej Górze i mam nadzieję, że te dobre czasy Lechii, Zielona Góra wraz ze stadionem
lepsze czasy. Zobaczymy. No do tego potrzebny na pewno też jest między innymi stadion. Zobaczymy, czy uda się go w jakiejś perspektywie wybudować.
Ale nie tylko to. Są również inne potrzeby. Fajnie
na pewno
by
musimy
było
kończyć, pani radna. Tych potrzeb pewnie jest tyle, żeby nam tu kilku programów nie wystarczyło. Pani Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra, była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.